Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Historia obrzędu zaślubin. Z pewnością każdy z nas, choć raz w życiu, był na ślubie w kościele. Podczas takich uroczystości z reguły zwraca się uwagę na zewnętrzną, estetyczną stronę tego wydarzenia, co jest zachowaniem całkiem naturalnym. Ocenia się więc makijaż i kreację ślubną panny młodej, jej fryzurę, welon i buty, bukiecik w ręku i niemal każdy detal. Uwadze pań uczestniczących w obrzędzie nie umknie nigdy także to, jak przy wyjątkowo pięknie wyglądającej pannie młodej prezentuje się pan młody. W przeżyciu tego szczególnego momentu w życiu nowożeńców i ich rodzin duże znaczenie ma długi, czerwony dywan, wnętrze kościoła ozdobionego kwiatami, jak również muzyczna oprawa. Mniej natomiast zwraca się uwagi na estetykę szat liturgicznych i sposób celebrowania, a tym bardziej na głęboką wymowę symboliczną poszczególnych gestów i słów składających się na ten obrzęd. Chciałbym zatem w zarysie przedstawić genezę pewnych elementów zaślubin małżeńskich, mając nadzieję, że będzie to pomocne w bardziej świadomym i zaangażowanym przeżywaniu jednego z najbardziej doniosłych wydarzeń w życiu nowożeńców, ich rodzin, jak i społeczności, do której należą. W obrzędach zaślubin Kościół katolicki przejął bardzo dużo elementów świeckiej obrzędowości, jaka była stosowana w starożytnym Rzymie. Są także pewne elementy obrzędowości żydowskiej, o których wspominałem ponad miesiąc temu, mówiąc o małżeństwie w Piśmie Świętym. Na to poprzez wieki nakładały się różne zwyczaje lokalne. Starożytni chrześcijanie zawierali małżeństwa jak wszyscy w ich czasach, ale wprowadzali własne zwyczaje, które odpowiadały wierze w Jezusa Chrystusa. W starożytnym Rzymie, podobnie jak u Żydów, zawieranie małżeństwa przebiegało w dwóch etapach – zaręczyn i zaślubin. Zaręczyny były układem prawnym pomiędzy młodzieńcem ubiegającym się o rękę dziewczyny, a jej ojcem lub prawnym opiekunem. Zgodnie z przyjętym ceremoniałem, podczas uczty rodzinnej kandydat oświadczał, że pragnie poślubić dziewczynę, po czym na serdeczny palec jej lewej ręki wkładał żelazny pierścień. Później był to pierścień ze złota, co dziś stało się powszechną praktyką. Wręczał też cenne dary narzeczeńskie, które utrudniały zerwanie zaręczyn i były wkładem materialnym w przyszłą rodzinę. Dopełnieniem całości był pocałunek narzeczonych, który od strony prawnej uważano za obietnicę małżeństwa. Po jakimś czasie następowała druga część, a więc sama uroczystość zaślubin. Tego dnia wcześnie rano panna młoda pozbywała się na zawsze swoich dotychczasowych dziewczęcych ubrań i przyoblekała się w białą tunikę. Do tego współcześnie nawiązuje suknia ślubna koloru białego. Na głowę wkładała wieniec, zwany koroną ślubną, utworzoną z kwiatów oraz zielonych gałązek. Głowę i twarz zasłaniała cienką zasłoną w kolorze ciemnożółtym o czerwonym odcieniu, co sprawiało wrażenie, jakby otulał ją ogień. Stąd łacińska nazwa tego welonu flammeum, co dosłownie oznacza coś ognistego, płomiennego. moment założenia tego welonu był tak ważny, że z czasem wyrażenie okryć się welonem oznaczało po prostu zawarcie małżeństwa. Przed południem, po spełnieniu odpowiednich wróżb i zaklęć, zamężna i ciesząca się powszechnym szacunkiem starsza kobieta, zwana Prunuba, wystrojoną pannę młodą przedstawiała panu młodemu, który ze swoją rodziną przybywał do domu narzeczonej. Po czym brała ich prawe dłonie, łączyła je na znak związku małżeńskiego. Był to istotny i kluczowy moment obrzędu zaślubin. W tym momencie Prunuba, której współczesnym odpowiednikiem jest starsza druhna, wypowiadała znaną rzymską formułę, którą powtarzali nowożeńcy. Ubi tu Gaius ego Gaia. Gdzie ty, Gajusie, tam i ja, Gaja. Słowa te wyrażały doskonałą harmonię i jedność nowożeńców przez całe życie. Teraz kierujący obrzędami starszy rodu zanosił modlitwy do bogini Junony, Diany i Fides, jak również do bóstw rodzinnych. Następnie w domowym sanktuarium nowożeńcy składali ofiarę ze zwierząt. Wówczas rozpoczynała się uczta trwająca do wieczora, podczas której spisywano umowę ślubną dotyczącą podziału majątku. O zmierzchu orszak gości weselnych wśród radosnych pieśni i tańców odprowadzał pannę młodą do domu pana młodego. Wszystko bowiem dokonywało się w domu panny młodej. W podobny sposób także chrześcijanie zawierali małżeństwo, uzupełniając te obrzędy, jak wspomniałem, treściami ewangelicznymi. Z obrzędów pogańskich usunęli wróżby i zaklęcia, a także ofiary ze zwierząt. Zamiast tego od V wieku zwykle była sprawowana Eucharystia jako ofiara Jezusa Chrystusa. Pogańskie modlitwy zastąpiono litanią błogosławieństw. Dbano też o to, aby podczas pochodu weselnego nie było zbytniej swobody i pijaństwa. Wśród chrześcijan utarł się zwyczaj, że zamiast matrony, druhny, czyli Prunuby, funkcję tę pełniła jakaś osoba kościelna. Do takich zaś zaliczano wdowy, które przez specjalny ślub poświęcały resztę życia Bogu. Później zapraszano diakona, kapłana lub biskupa. Nie oznacza to jednak, że była to uroczystość kościelna. Zawarcie małżeństwa odbywało się w domu i nadal miało charakter uroczystości prywatnej i ściśle rodzinnej. Oczywiście zarzucono pogańską przysięgę, a wprowadzono formułę wzajemnej zgody małżeńskiej. Najczęściej było to obustronne, proste oświadczenie wobec zgromadzonych. Na przykład ja, i tu padało imię narzeczonego, biorę sobie ciebie za żonę, a kobieta mówiła, biorę sobie ciebie za męża. Czasem była to krótka odpowiedź, tak lub chcę, na odpowiednie pytanie imienne, jakie zadawał kapłan w języku narodowym. Czy chcesz przyjąć obecną tu padało imię kobiety, za prawowitą żonę według obrządku Kościoła Świętego? W kolejnych wiekach, ze względu na sprawowaną Eucharystię, obrzęd zaślubin przeniesiono do świątyni. Tam też udzielano specjalnego błogosławieństwa pannie młodej, które w istocie było pochwałą macierzyństwa. Jest ono zachowane także we współczesnych obrzędach tuż przed Komunią Świętą. Od IV wieku z kapłańskim błogosławieństwem wiązał się zwyczaj welacji tuż po modlitwie Ojcze Nasz. Polegał on na okrywaniu od świętnie ubranych nowożeńców specjalnym welonem, co miało symbolizować ich ścisłą i intymną więź. Z pogańskich obrzędów rzymskich Starożytni chrześcijanie zachowali natomiast wieńce z kwiatów na głowie. Zakładała je nie tylko panna młoda, ale także pan młody. Wieńce te w późniejszych wiekach zamieniono na korony lub diademy. Zwyczaj ten zachował się w tradycji kościołów wschodnich. Zachowano także pocałunek, nadając mu jednak głębszy sens jako znaku pokoju i jedności. W zwyczaju chrześcijan pozostawało nadal wręczanie podarunków i spisywanie kontraktu małżeńskiego dotyczącego dóbr materialnych. Jak wspomniałem, do chrześcijańskiego sposobu zawierania małżeństwa, opartego głównie na rzymskiej tradycji pogańskiej, w miarę rozpowszechniania się wiary, dochodziły pewne elementy typowe dla lokalnej kultury. Na przykład w krajach germańskich był zwyczaj przekazywania narzeczonej przez ojca lub opiekuna narzeczonemu, co miało miejsce w domu i stanowiło akt czysto świecki. Obecnie chętnie wraca się do tej praktyki, która oprócz tego, że jest bardzo pięknym, spektakularnym gestem, to zawiera także silny ładunek emocjonalny, kiedy ojciec przyprowadza córkę do ołtarza i przed ołtarzem oddaje ją przyszłemu zięciowi. Zanim w krajach germańskich zawarcie małżeństwa stało się uroczystością religijną, a więc przeniesioną z domu do kościoła, przysięgę małżeńską składano przed bramą świątyni, w tak zwanej bramie ślubnej, do której czasem prowadziła specjalna uliczka zwana ulicą oblubienicy, Brautgasse. Potem udawano się na Eucharystię. Z czasem i ten akt małżeństwa stał się obrzędem liturgicznym. Kapłan bowiem, tak jak to jest dzisiaj, w szatach liturgicznych udawał się do bramy kościoła, gdzie witał narzeczonych, wprowadzał ich do środka i brał czynny udział w ceremonii zaślubin. Asystując przy składaniu przysięgi, uroczyście potwierdzał i błogosławił zawarte małżeństwo, co ma miejsce także dziś. Dawny pierścień zaręczynowy we wczesnym średniowieczu stał się pierścieniem ślubnym i jako znak nierozerwalności małżeństwa był i nadal jest poświęcany przez kapłana. Bywało, że celebrans nie tylko podawał go panu młodemu, aby włożył na palec oblubienicy, ale czasami czynił to wraz z nim. Miało to potwierdzać słowa świętego Pawła z listu do Efezjan, mówiących o tym, że małżeństwo odzwierciedla najściślejszą więź Chrystusa z jego kościołem jako oblubienicą. Widzimy zatem, że na każdym etapie rozwoju obrzędu zaślubin małżeńskich sprawują go sami małżonkowie. Kapłan jedynie asystuje, modli się i błogosławi. Pewne symboliczne gesty pogańskie w świetle wiary nabrały nowego, głębszego nawet znaczenia. O niektórych z nich powiem za tydzień. Na koniec chcę zwrócić uwagę, że choć obrzędowość zaślubin wciąż podlega zmianom, to jednak jako ludzie wierzący nie powinniśmy zgadzać się na gesty i zwyczaje zaczerpnięte z obcej nam kultury, które często nie tylko nie mają nic wspólnego z nauką Chrystusa, jak chociażby wulgarne przyśpiewki weselne, ale wręcz ubliżają godności nowo zaślubionych męża i żony.